Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodził z nami, jak w Twoje imię, wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeżeli twoja noga jest dla ciebie powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeżeli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie. Tak jest, kochani, czasem, że w jednej lekcji ewangelicznej, w jednym czytaniu zbiera się sporo tematów i wtedy zawsze jest dylemat, co wybrać. Dzisiaj mamy tu kwestię człowieka, który wyrzucał złe duchy, chociaż nie chodził z Jezusem. Mamy kwestię tego kubka, który podajemy w imię Jezusa, i kwestię także zgorszenia. I to o tej ręce, nodze, oku, prawda? Tak sobie myślę, że wśród nas nie jest wielu takich, którzy bardzo dosłownie potraktowaliby kwestię tą ostatnią, czyli nie wiem, czy ktoś z was jest gotowy wyłupywać sobie oko w imię Ewangelii. Jeżeli tak, to muszę wam powiedzieć, że w historii Kościoła byli tacy i nie zostali świętymi. Rozumienie Ewangelii zbyt dosłownie nie jest w intencji Pana Jezusa, ale kwestią, którą dzisiaj chciałbym szczególnie poruszyć, to jest kwestia, która pojawia się w pierwszym czytaniu, które słyszeliśmy z Księgi Wyjścia i z Ewangelii. Nie wiem, czy zapamiętaliście te dwa imiona, Eldad i Medad. Mają ducha prorockiego, który jakoś wyraźniej, dłużej niż u nich się objawia, i Jozue do Mojżesza mówi: zabroń im. Z kolei Jan przychodzi do Jezusa i w bardzo podobnej sytuacji, kiedy Duch Boży, kiedy działanie Boże jest dane komu innemu, mówi do Pana Jezusa: zabroniliśmy temu człowiekowi, który robił dobro, konkretnie wypędzał złe duchy, w Twoim i zabroniliśmy, bo on nie chodził z nami. I tą kwestię Mojżesz najlepiej tutaj ogólnie określa. Pyta Jozuego, który przychodzi na skargę na Eldada i Medada, pyta: czy zazdrosny jesteś o mnie? Mojżesz tak najbardziej wprost nazywa to, o czym chcemy dzisiaj powiedzieć, o zazdrości. W ogóle można zobaczyć, że jeden z głównych wątków w Ewangelii jest historią zazdrości. Jeden z głównych wątków to jest to, że arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi są zazdrośni o to, że w ich otoczeniu pojawia się większy autorytet religijny niż oni sami. I nie mówi: chodźcie razem, coś zrobimy, tutaj są zasady, które ja objawiam, wszyscy razem teraz pilnujcie tych zasad. Przecież tak było z Mojżeszem, prawda, że Mojżesz zniósł 10 przykazań z góry i mówi: tu są zasady, wszyscy razem to róbmy. Ale Jezus mówi: chodźcie ze mną, właściwie chodźcie za mną, ja będę pierwszy. Nie będziemy równi i będziemy coś tam robić razem zgodnie z zasadami, tylko ja idę pierwszy, a wy idziecie za mną. Tego nie wytrzymali. Ci, którzy byli autorytetami, nie wytrzymali innego pierwszego niż oni. I to jest właśnie historia zazdrości, w jaki sposób skazać tego, który zagraża mojemu ego, o którego jestem zazdrosny. I ta historia zazdrości dotyczy chyba każdego z nas. Tak sobie pomyślałem, są trzy kategorie ludzi dosyć odpornych na zazdrość. Pierwsza kategoria to ludzie skrajnie narcystyczni. Oni po prostu nie męczą się zazdrością, bo oni nie patrzą jakby, nie porównują się w taki sposób do innych, żeby być zazdrośni, bo inni są lepsi, bo z założenia inni są gorsi, bo ja jestem najlepszy, prawda? Także narcyzi nie mają często takiego w swoim sercu wielkiego problemu z zazdrością, bo mają z czymś innym znacznie większy problem. Czasem znajduje się takich wielkich pasjonatów jakiejś dziedziny, którzy też nie mają wielkiego problemu z zazdrością, bo w ich centrum zainteresowania nie jest sam ten człowiek, tylko jest jego pasja. Więc kiedy młody człowiek, który interesuje się piłką nożną, spotyka kogoś, kto lepiej od niego gra w piłkę nożną, chce się od niego uczyć. Chce razem z nim pograć w drużynie, bo jest pasjonatem tego. Tacy ludzie, dla których piłka nożna, sztuka, turystyka, cokolwiek jest pasją życia, czymś tak naprawdę ważniejszym niż ja sam. Moja pasja jest ważniejsza niż ja sam. Ci ludzie też mają mniejszy czasem problem z zazdrością. I taka podkategoria to są ludzie duchowi, nieduchowni. Nie? Nie mylimy ludzi duchowych z duchownymi. Ludzie duchowi to są ludzie, których łaska Boża, łaska Pana Jezusa już bardzo przemieniła. To są ludzie doświadczeni w nawracaniu się. To są zwykle ludzie, którzy przez wiele lat podejmują wielką pracę duchową i w których życiu widać to. Oni też mają już mniejszy problem z nawróceniem, czy mniejszy problem z zazdrością, bo oni nie stawiają sami siebie w środku swojego życia, tylko stawiają Pana Jezusa. Natomiast nie wiem, jak każdy z was. Ja wydaje mi się, że jestem człowiekiem, który ciągle jeszcze z zazdrością ma sporo do zrobienia. Jakiś czas temu chciałem zobaczyć, czy pan Andrzej, nasz zakrystianin, wstawił na Facebooka, bo wiecie, kazania są nagrywane i są gdzieś tam na Facebooku Kościoła, wstawił moje kazanie z Ewangelią czy bez, jak to wyszło. I sobie tam wszedłem na Facebooka, i zobaczyłem, że ksiądz Tomasz Jarzynka, który ma kazanie na 20:30, przynajmniej w tamtym roku miał, ma więcej klikniętych tych, co mi się podobało, jego kazanie, niż ja. No, więc mnie oczywiście zazdrość w tym momencie zalała. Stwierdziłem, że jak najbardziej to jest obszar, nad którym bardzo chętnie będę pracował, to jest coś ważnego dla mnie. Zazdrość jest chyba najsmutniejszym, tak mi się wydaje, grzechem. Jest taką smutną chorobą, bo dotyka często tych, którzy sami sobie wydają się gorsi. Często dotyka ludzi, którzy są uznawani za skromnych. Często dotyka ludzi, którzy bardzo się o coś starają. Jest taki obraz Heinesa Kinga pod tytułem Zazdrość i flirt. Na tym obrazie, to jest koniec XIX wieku, na tym obrazie jest młody chłopak, który w widoczny sposób stara się przypodobać siedzącej przy stole pięknej dziewczynie, która widać jak się puszy, jest zadowolona z tego, że chłopak tak ją próbuje oczarować. I gdzieś z boku stoi równie piękna dziewczyna, bardzo skromnie ubrana I widać takie napięcie na jej twarzy, widać taki smutek, zazdrość i flirt bardzo ładnie, w taki bardzo esencjonalny sposób pokazuje właśnie, jak smutną sytuacją jest sytuacja człowieka, który jest dotknięty zazdrością. To jest często tak, że zazdrość się zaczyna od tego, że bardzo zaczyna mi ciążyć, że ja jestem w jakiś sposób gorszy. Jak wielu z was być może pamięta fabułę Otella, sztuki Szekspira, właśnie poświęconej zazdrości. Otello jest maurem, jest dowódcą armii weneckiej, ale jest maurem. I z tego powodu jest go bardzo łatwo dotknąć, bo on gdzieś w swoim sercu wie, że w tym kraju, w tym środowisku bycie maurem jest czymś postrzeganym jako coś gorszego. Dlatego ja go bardzo łatwo w sumie atakuję serce Otella właśnie podejrzeniami co do wierności jego żony Desdemony. Może jeszcze warto tak jedną rzecz powiedzieć ciekawą na temat Otella. Tak jak we wszystkich sztukach Szekspira są długie monologi najczęściej albo jakieś poematy po prostu na temat przyrody, kosmosu, czasu, ludzkiej natury, tak w Otellu tego w ogóle nie ma. Jest tylko jeden wątek właściwie i to odpowiada bardzo dobrze sytuacji człowieka, którego zżera zazdrość. Człowiek, którego serce zaatakowała choroba zwana zazdrością, jest tak jakby zamknięty w zaciasnej klatce, jakby duszący się w małym pomieszczeniu, przestaje widzieć i cieszyć się wielkim i pięknym światem. Taki współczesny psycholog, teraz trudne zadanie, żeby prawidłowo przeczytać jego nazwisko, Michali Csikszentmihalyi, tak się nazywa, napisał coś takiego. Człowiek, który nieustannie martwi się o to, jak go postrzegają inni, który boi się wywrzeć złe wrażenie lub zrobić coś niewłaściwego, jest jednocześnie skazany na wieczny brak satysfakcji. To jest bardzo smutny grzech, zazdrość i strach o to, że inni są postrzegani lepiej, że inni mają łatwiej, wygodniej, bo w tym stanie bardzo trudno nam się cieszyć czymkolwiek. Jesteśmy skupieni na swojej własnej słabości. Zobaczcie, w jaki sposób jeszcze zazdrość działa. Ona uderza najmocniej w bliskie relacje. Jeżeli koło mnie przejedzie sobie człowiek z samochodem typu Ferrari, a ja bardzo lubię na przykład sportowe samochody, to popatrzę, no fajny samochód przyjechał. Ale jeżeli ten Ferrari będzie własnością mojego sąsiada, o to już jest znacznie gorzej. To w tym momencie im bliżej ktoś jest, komu zazdrościmy, tym zazdrość bardziej niszczy właśnie te bliskie relacje. Często się zdarza w rodzinach, często się zdarza tak jak w przypadku Kaina i Abla, wśród braci, dosłownie wśród braci. Wydaje się, że taką charakterystyczną cechą i najgorszą chyba cechą zazdrości jest to, że ona nie tylko jest smutkiem mojego serca, jest takim, można powiedzieć, zawałem mojego serca, ale ona jest chorobą zakaźną. Zazdrośnicy zaczynają pojawiać siebie jako ofiary, jako ludzie pokrzywdzeni, jako ludzie podlegający jakiejś niesprawiedliwości. Może ktoś inny ich skrzywdził, może Pan Bóg, ale na pewno inni mają lepiej, a ja jestem jakąś ofiarą. Ludzie zazdrośni zaczynają sami przed innymi pokazywać siebie jako ofiary. Można pod tym kątem spojrzeć na nasze otoczenie, zobaczyć ludzi, którzy samych siebie też nie wyłączając, którzy lubią pokazywać swoje trudności, swoje nieszczęście, niesprawiedliwość, która ich spotkała. Nie patrzmy na nich jako na zazdrośników, ale jako na ludzi, których serce zostało zainfekowane wielkim smutkiem z powodu jakiejś własnej przeważnie słabości. Ale na szczęście Ewangelia i nie tylko Ewangelia, bo też zwykłe doświadczenie życiowe wskazuje nam wiele małych rzeczy, które mogą pomóc sercu, które jest atakowane pokusą zazdrości, a każde serce jest atakowane pokusą i także serce, które w jakiś sposób już zaczęło ulegać tej zazdrości. Z takich małych rzeczy, bo na końcu powiem najważniejszą, ale z takich małych rzeczy. Kiedyś spotkałem człowieka, który bardzo mi w życiu pomógł. I on kazał mi do siebie mówić coś takiego i sam takie same zdanie mówił od czasu do czasu w stosunku do mnie. Mówił, nie jestem ani gorszy, ani lepszy od ciebie. I to był starszy człowiek, który był dla mnie jakimś autorytetem i ja mu odpowiadałem tak samo, nie jesteś ani gorszy, ani lepszy ode mnie. Mówiłem, nie jestem ani gorszy, ani lepszy od ciebie. I tak sobie od czasu do czasu mówiliśmy. I wiecie co? Takie zdanie, ponieważ w nim jest prawda, w oczach Boga nikt z nas ani nie jest lepszy, ani gorszy, jeden od drugiego. Powtarzanie sobie tej prawdy jest czymś, co dobrze działa w sytuacji, kiedy jesteśmy kuszeni do tego, żeby być zazdrośni. Następna rzecz, którą bym wam bardzo polecał, to jest adoracja Najświętszego Sakramentu i medytacja Słowa Bożego. Ale z takim nastawieniem, że tym owocniejsza będzie ta modlitwa, im nam się wydaje mniej owocna. Jeżeli przesiedzieliśmy, główkując nad jakimś fragmentem Słowa Bożego, i chociaż nic mądrego żeśmy nie wymyślili, nic mądrego nam się w głowie nie pojawiło, spędziliśmy ten czas, który sobie zakładaliśmy, że spędzimy, byliśmy wierni modlitwie, to owocem będzie zaakceptowanie tego, że może być zwyczajnie, bez wielkich fajerwerków, bez wielkich objawień, bez wielkich uczuć. Kiedy przeklęczymy przed Najświętszym Sakramentem taki czas, jaki założyliśmy że przeklęczymy, nie pojawią się w nas żadne wielkie, żarliwe uczucia, nie popłyną z naszych oczu łzy, to owoce tego w naszym życiu mogą być wielkie, bo uczymy się w ten sposób, że dobrze jest być, że dobrze jest, jak jest normalnie. Tego typu modlitwa i wytrwałość na takiej modlitwie bardzo pomaga, żeby nasze serce uwolniło się od zazdrości. Taka jest droga ubóstwa duchowego. Pamiętacie pierwsze błogosławieństwo Pana Jezusa. Błogosławieni ubodzy duchem, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. Taka, jak to Święta Tereska nazwała, mała droga. Bez wielkich rzeczy. To jest droga, która wyprowadza nas daleko od tego grzechu zazdrości. Następna rzecz, może trochę mniej ważna, ale w przypadku wielu ludzi bardzo, bardzo skuteczna. Nie lekceważenie moich pasji życiowych. Jeżeli w czymś jestem dobry, jeżeli cieszy mnie taniec, jeżeli cieszy mnie sport, czy jeżeli mnie cieszą jakieś spotkania z ludźmi, cokolwiek to będzie, jeżeli mam coś, przy czym czuję, że doskonale się, że to jakoś zaczyna mi wychodzić, przede wszystkim, że lubię to robić, po prostu lubię to robić. Ważne jest, żeby tego nie lekceważyć, żeby dążąc do rozwoju naszej kariery, do sukcesów zawodowych i tak dalej, mieć czas na te rzeczy, które po prostu lubimy robić, które są naszą pasją. One też bardzo pomagają nam nie porównywać się ciągle do innych, ale skupić się na jakiejś takiej rzeczy. Zauważcie, zazdrość jest często chorobą mocno dotykającą ludzi pobożnych, ludzi poważnych. Nie na darmo to właśnie faryzeusze, którzy bardzo pobożnie i poważnie do różnych rzeczy podchodzili, byli ludźmi mocno dotkniętymi zazdrością. Polecam każdemu z nas i wszystkim razem zabawę. Polecam taniec, kto może tańczyć. Polecam bycie w towarzystwie i po prostu zabawę, nie bacząc na to, czy jesteśmy w centrum uwagi, czy nie, czy dobrze nam to wychodzi, czy nie. To bardzo pomaga na zazdrość. I teraz jeszcze może ta najważniejsza rzecz. Zacząłem od tego, że to Jozue idzie do Mojżesza i mówi o Eldadzie i Medadzie. Jan idzie do Jezusa, mówi o człowieku, który wyrzucał złe duchy. Ci, których serca dotyka zazdrość, są jednocześnie tymi, którzy w tej sytuacji będą najbardziej, najbardziej wybrani przez Pana Boga. To Jozue właśnie będzie następcą Mojżesza. To Jan napisze najpiękniejsze pisma w całym Piśmie Świętym. Będzie kimś, kogo Duch Święty szczególnie prowadzi i szczególne natchnienie mu daje. To Jan jest umiłowanym uczniem Jezusa. I to jest słowo, które Jezus kieruje dzisiaj tak naprawdę do każdego z nas. Że twoja zazdrość, choćby bardzo silnie dotykała twoje serce, choćby bardzo mocno zamykała cię w sobie, twoja zazdrość mi nie przeszkadza, żeby cię kochać. Pan Jezus mówi to do każdego z nas. To, że jesteś dotknięty być może tą chorobą, grzechem zazdrości, mi nie przeszkadza. Patrzę na każdego z miłosierdziem. Patrzę życząc każdemu, żeby jego serce urosło, żeby przestał się przejmować, jak wypadnie, czy ma więcej, czy ma mniej. Twoja zazdrość nie jest dla mnie wielkim problemem. To jest coś, w czym bardzo ci kibicuję i chcę ci pomóc wydostać się z tego. Amen.